Między słowami. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Kamil Wróblewski. To program Między Słowami, który potrwa do godziny 23. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Michał Bownik.
Dobry wieczór, bardzo mi miło.
Cześć Michał. Michał jest 1/3 tria.
Tak jest.
Trio nazywa się Bownik.
Tak jest.
Oprócz Michała, członkami tego tria są Adam Półtorak i Andrzej Siwoń. Ale to też nie jest tak, że wy tak nagle się pojawiliście nawet niedawno temu, tylko już działacie od ładnych paru lat.
Tak, my razem działamy już dobrych parę lat, dlatego że, jak sobie przypomnę, pierwszy koncert taki oficjalny, nazwijmy to oficjalny oczywiście, on nie był taki super oficjalny, ale taki, że zaprosiliśmy tam znajomych i to było w klubie i było z 5 zł za wejście, trzeba zapłacić. Mm-hmm. To było w pierwszej klasie liceum, ja byłem wtedy.
Orant, ile lat temu to było?
Teraz są 24 lata, czyli to było jakieś 8 lat temu. Tak myślę.
Której klasie podstawówki?
Nie, liceum.
Liceum, dobrze, myślę, że podstawówki.
Nie. W pierwszej klasie liceum. Tak, więc razem w tym składzie gramy już bardzo długo. Tylko że przeszliśmy jakby taką całą edukację muzyczną wspólnie i no po prostu bardzo się to zmieniło. Więc to, co teraz jakby tworzy Bownik, jest bardzo niepodobne do tego, co tworzyliśmy tych parę lat temu. Natomiast
no bo też słyszałem w jednym z wywiadów, że wy w ogóle nawet i Roots Bloody Roots, tak, Sepultury nawet i graliście.
No, coś podobnego, tak. No, zaczynaliśmy od bardzo ciężkiego rocka, od metalu właściwie. Takiego miałem przestrojoną gitarę, żeby brzmiała niżej. Mieliśmy taki... Wszyscy mieliśmy długie włosy, którymi wdzięcznie rzucaliśmy. No i jakby przeszliśmy długą drogę razem, więc trochę stąd się też wzięła ta zmiana nazwy. Po prostu chcieliśmy odciąć jakby tamten etap, nazwijmy go amatorskim może. Chyba tak.
Szkolny taki.
Tak.
Ale pytam też o to, że wy jesteście taką przeobrażoną formą też zespołu Control the Weather. Mm-hmm. I tak się zastanawiam, chyba ten zespół, nie wiem, czy on chyba w ogóle też w audycji Między Słowami kiedyś nie wybrzmiał. Coś tak mi się... Ta audycja już jest od ponad 5 lat i coś mi się wydaje, że chyba was graliśmy.
No to musieliście nieźle kopać, żeby doszukiwać się tego, bo to nie było w żaden sposób promowane wtedy. Najwyżej któryś z nas mógł wysłać jakiegoś maila, coś takiego z prośbą. Natomiast my też byliśmy zawsze dosyć słabi w promowaniu siebie, dlatego dopóki właśnie zgłosiła się po nas wytwórnia, no to nawet nie czuliśmy za bardzo, że powinniśmy jakby korzystać z tych social mediów i jakby z tych wszystkich wdzięcznych, nowoczesnych metod, które pozwalają twórcom wypłynąć bez jakby udziału żadnych instytucji.
Ale to też nie czuliście żadnej potrzeby, żeby się promować?
Jakby my od zawsze w sumie z takim luzem do tego podchodziliśmy i w sumie dalej to jest, że wiemy, że znaczy mamy takie głębokie przekonanie, że w końcu nam się uda to, co chcemy. I czuliśmy, że to jest jakaś nasza słaba strona, jeśli chodzi o tę autopromocję, że właśnie wykorzystywanie tych ogólnodostępnych kanałów, którymi młodzi ludzie często tak umiejętnie operują. Żaden z nas jakoś nie miał smykałki do tego. Zawsze to było tak, że mówiliśmy sobie, że od dzisiaj weźmiemy się za to, że będziemy prowadzić jakiegoś Facebooka, regularnie coś tam wrzucać, no kończyło się to na jednym poście zawsze.
Na Twitterze potem... jesteście?
Nie ma nas. Powinniśmy być?
Nie wiem, bo znaczy polscy wykonawcy, bardzo mało polskich wykonawców jest na Twitterze.
Okej, Instagrama ostatnio zaczęliśmy prowadzić.
O!
To był duży krok. To jest trochę łatwiejsze, bo jakby wystarczy strzelić fotkę, kilka hashtagów i jakby... Potem już on sam proponuje chyba te hashtagi.
A filmiki też jakieś tam wrzucacie?
Staramy
się. Z Insta Stories?
Parę razy to zrobiliśmy. Dziwo, był dosyć miły odzew, tylko potem kompletnie nie wiedziałem, co tam wrzucać. Więc to jest ten problem. No więc uczymy się, staramy się rozwijać w tym. Natomiast jest to coś, co robimy trochę może za późno.
Z Control the Weather wydaliście kilka epek, a również płytę Kynodontas, czyli psikieł. Mm-hmm. I co ciekawe, wydanie tej płyty również wiązało się z pewną akcją charytatywną, którą można się pochwalić.
No można. Pewnie bardziej by się można, gdyby ona bardziej wypaliła, bo przekazaliśmy jakby to, co zarobiliśmy na tej płycie otwartym klatkom. Natomiast to były pewnie ze 2 czy 3 stówy, bo jakby można
liczy
było...
Liczy się gest.
No, liczy się gest.
No tak. Tym bardziej, że cały zysk przekazaliście, tak? Nic dla siebie.
Tak, bo to było zbierane na Bandcampie i tam po prostu jakby można było dowolną kwotę, więc ludzie często kupowali na przykład coś za 3 złote i jakby zanim to się zbierało, tak, to trochę to trwało i zdaje się, że finalnie myślę, że to bardzo była nieznaczna kwota, pewnie mieliśmy ambicje na coś więcej, no ale właśnie wtedy działaliśmy kompletnie niezależnie i jakby bardzo nieumiejętnie poruszaliśmy się właśnie w sieci i jakby ta promocja w naszym wykonaniu na pewno nie była czymś bardzo udanym.
A czy obraziłbyś się, jeśli ktoś by ciebie przedstawił jako psiarza?
Nie, dlaczego?
Nie, bo jesteś miłośnikiem psów.
Tak.
Masz psa. Mhm. Też gdzieś wyczytałem, że lubisz w ogóle w internecie oglądać tresowanie psów.
Mhm, no tak, kiedyś oglądałem sporo zawodów jakby tropienia, gryzienia i posłuszeństwa.
I co, też później to przekładałeś na ćwiczenia ze swoim psem?
Tak, sporo ćwiczę do dziś. Mniej już oglądam, ale jednak codziennie z psem trochę ćwiczę na spacerze.
Do twojego psa jeszcze wrócimy.
Okej. Okay.
Tak, jeszcze, bo to nie będzie tylko o muzyce. Jeszcze takie pytanie, które pojawiało się już też w wielu twoich wywiadach. Zapytam się ciebie o to. Vegan Disco. Wiem, że jak zakładaliście profil fanpage'a na Facebooku Bownika, gdzie w polu, gdzie musieliście wpisać gatunek muzyczny, wpisaliście Vegan Disco. Później dobudowaliście do tego całą ideologię. Trochę no. Chyba to... Jakiś był chyba, nie wiem, czy tam jakiś fake, bo to gdzieś tutaj opowiadaliście, że z tym Vegan Disco, że gdzie nie gramy, to słyszymy o Vegan Disco, ale zupełnie nam to nie przeszkadza. Mam trochę, może trochę to śmieszne, ale do nas pasuje. Sprzedaję ostatnio taką anegdotę, że w tamtym czasie graliśmy koncerty dla naszych znajomych w knajpie, która nazywała się Dolce & Vegan.
Ojej, to jakiś bardzo stary wywiad.
No, Music Is, z listopada 2016 roku i stąd no się tak. Wzięło ten Vegan Disco. Więc jak to jest? Bo też gdzieś wyczytałem, że pierwszy koncert w ogóle zagraliście w jednej z wegańskich restauracji, więc jest to prawda czy nie?
Jest to legenda miejska, trochę czy nie? Przekłamań. To znaczy, okay. Pierwszy koncert oficjalnie zagraliśmy w Numersji, właśnie w takim klubie dla metalowców.
Metalowców?
Totalnych metalowców. I to był właśnie ten wspomniany jeszcze w liceum. I to jeszcze chyba nie były czasy, kiedy ten termin Vegan Disco padł.
Nie, mi chodzi o pierwszy koncert jako Bownik.
A, jako Bownik.
Tak.
Jako Bownik. Pierwszy koncert, nie, jako Bownik, bo myśmy zagrali jeszcze już serię koncertów takich już na Spring Breaku graliśmy jeszcze jako Niebownik, pamiętam, gdzie nas
kajak zauważył.
Kajak, tak? Więc jako Bownik to prawdopodobnie zagraliśmy albo jakiś support przed kimś, nie pamiętam teraz dokładnie jakby kiedy nastąpiła się ta przemiana, no bo to było coś trochę fikcyjnego i właśnie jakby no nic nie zmieniło się, jakby to było po prostu jednego dnia nie byliśmy Bownikiem, następnego dnia już byliśmy, ale piosenki były te same i jakby na Bowniku, na tej epce Bownik są numery Control the Weather po prostu. Już tak. Wcześniej wydane właściwie w niezmienionej formie, tylko z dogranym na nowo wokalem i zremasterowane.
Tam Envy chyba coś jeszcze chyba
Envy miksował palce, i masterował te numery, więc one wreszcie zabrzmiały tak bardziej.
Ale to było tak, że liście na nowo, czy...
Nie, wszystkie traki były już zrobione, wszystkie traki były gotowe, już jakby niektóre miały 2 lata, inne były troszkę świeższe. W ogóle to były dla nas już stare piosenki, kiedy my to odświeżaliśmy. To było trochę takie, to był taki powrót trochę.
Epka, znaczy to też ciężko to nazwać epką, to jest 7 utworów, epka to jest zwykle tam 4-5.
Taki mixtape trochę wyszedł z naszego punktu widzenia.
I nawet sama okładka, tak już jak popatrzyłem na tą okładkę, to ja myślę, jakieś kurde rapsy to będą chyba, no nie?
No sporo osób tak myślało, że będą rapsy.
Że będą rapsy. I w wielu wywiadach też mówicie, że wy macie strasznie dużo nagranych tych piosenek.
No, mamy sporo.
Płyta epka Bownik została zaśpiewana po angielsku. No i zapowiadaliście, że wasza nowa płyta, Delfina, będzie już śpiewana po polsku. I teraz, skoro już mówimy o płycie Delfina, która ukazała się 19 stycznia, to cofniemy się teraz do marca 2017 roku, bo wtedy właśnie ukazał się singiel, który zaczął promować to wydawnictwo. Posłuchamy go sobie teraz.
Między słowami.
To Bownik z utworem Delfina. Bownik, Michał Bownik, czyli 1/3 tego zespołu, jest z nami w studiu w programie Między Słowami. Michał, Delfina ukazała się w marcu 2017 roku, czyli to było, kurczę pióro, w, no, 10 miesięcy przed ukazaniem się płyty. Skąd, czemu była taka długa przerwa? Czemu tak długo trzeba było czekać na
nową płytę? Nie mam pojęcia.
Nie masz pojęcia?
Nie.
Czy to się wiązało z kalendarzem, planowaniem premier?
Tak. No jakby to nie jest, jakby nie mam pełnej kontroli jednak na przykład terminami, jeśli chodzi właśnie o wydawanie muzyki. No i tak po prostu się to rozciągnęło. My skończyliśmy tę płytę już jakiś czas temu.
A kiedy ona była gotowa?
Ona była gotowa właściwie prawie, że no, my ją kończyliśmy latem, więc myślę, że jesienią dograliśmy jakieś ostatnie traki. Zdaje się, że Foxa fortepian nagrywaliśmy do deskorolki jeszcze. Taka była oddzielna sesja, krótka. A wcześniej to wszystko było już gotowe, więc potem tylko ten fortepian jeszcze wpletliśmy w to. Więc ten okres właśnie od marca do końca wakacji to był intensywny czas pracy nad płytą. I jakby... dzisiaj, jak sobie myślę o tej płycie, to wciąż jakby, znaczy to już myślę o niej jako o czymś w czasie przeszłym mocno, to nie jest tak...
Czymś bardziej jest, odległym już.
Tak, dlatego, że od tego właśnie już całą jesień, już całą zimę, a przynajmniej tę część zimy, która minęła, by ciężko pracowaliśmy nad kolejnymi rzeczami, więc kiedy dostaję pytanie o Delfinę, to muszę tak odrobinę odkopać w pamięci różne rzeczy, które się działy, bo to nie jest tak super na świeżo. To już zdążyła ta Delfina się w nas trochę przetrawić. Co jest dosyć ciekawe nawet przy promowaniu tej płyty, bo właśnie musimy zrobić kilka kroków wstecz, ale nie aż tak ekstremalnie jak przy poprzedniej epce, kiedy to był materiał zebrany z dłuższego okresu naszej działalności.
A kim jest ta tytułowa Delfina?
Ostatnio zdradziłem już w którymś wywiadzie, więc powiem, bo przez długi czas się uchylałem przed tym pytaniem, żeby pozostawić słuchaczom różne ścieżki interpretacji otwarte. Ona się wzięła od Delfiny Potockiej, której postać jakoś tak mam wrażenie, że to ona trafiała na mnie, a może ja na nią. W różnych sytuacjach, w różnych mediach jakoś ta Delfina Potocka w zbliżonym czasie do siebie na mnie trafiała zupełnie niezależnie. I jakoś ta postać pasowała mi bardzo do piosenki, którą wtedy robiłem i do nastroju płyty. I jakby to bardzo, bardzo się okazało w pewnym momencie pasuje. I była piosenka Delfina, której brakowało refrenu. I właśnie okazało się, że to słowo jest tą cegiełką, którą trzeba tam było włożyć.
To w ogóle była pierwsza piosenka, która została napisana na nową płytę? Albo
Nie, sporo było. Myślę, że na tę płytę... W ogóle dużo numerów powstało na tę płytę. Zrobiliśmy bardzo ostrą selekcję.
Ile tych utworów powstało?
Myślę, że 25, może coś takiego.
25?
Z 25 musiało być przynajmniej na którymś etapie przez chwilę brane pod uwagę, że trafi na tę płytę.
A na płycie jest 9.
Tak.
To naprawdę ostra selekcja.
Tak, no bo my bardzo krytycznie podchodzimy do materiału, który robimy i po prostu jeśli coś jakby... Dalej, dla słuchaczy przychodzą tylko te piosenki, które jakoś nie dają nam spokoju. Nie możemy ich z czystym sumieniem zostawić na dysku i zapomnieć o nich.
A nie było jakiegoś klucza?
Był klucz. Bardzo staraliśmy się, jakby przy poprzedniej epce nie było tego. Nie było tego elementu składania płyty w całość do końca. To był właśnie trochę taki mixtape, trochę takie, nazwijmy to the best of naszej poprzedniej jakby działalności.
No to była bardziej różnorodna w ogóle muzyka na
tak,
tej
tak,
płycie.
Tak. A tutaj...
To jest bardziej spójnie.
Tutaj od początku jakby przyświecała nam ta myśl, żeby stworzyć album, żeby to było coś, co ma swój początek, co ma swoje różne punkty napięcia, co kończy się w sensowny sposób, co ma swoją puentę. No i chcieliśmy, żeby to właśnie było w odróżnieniu od tej poprzedniej, od tego poprzedniego nagrania, rzecz taka bardzo spójna, rzecz taka, która będzie nam się zawsze kojarzyła z pewnym czasem, z pewnym klimatem i właśnie jakby taka zalana jednym sosem.
No i jak byś opisał ten klimat?
No, wydaje mi się, że to jest taka nasza taki nasz okres fascynacji. Wyszliśmy z takiej mocniej, bardziej elektronicznej, z takiego bardziej elektronicznego podejścia do muzyki, jeśli chodzi o syntezatory, o różne takie rzeczy. Natomiast nie wyszliśmy z Abletona i jakby to jest połączenie...
Już wytłumaczę słuchaczom, co to jest.
Ableton. Ableton no, to jest jeden z najbardziej popularnych programów do robienia muzyki. I sam program nie ma swojego brzmienia, natomiast to jest bardzo inteligentny i przyjemny program do tworzenia muzyki w nim. I on podpowiada pewne rozwiązania. Nie dosłownie podpowiada, natomiast jest coś moim zdaniem takiego, jak brzmienie Abletona, czyli po prostu pewne rozwiązania, pewne schematy, może nie schematy, pewne, tak, piczowanie różnych rzeczy, rozciąganie dźwięków, tworzenie pewnych struktur po prostu przychodzi do głowy, kiedy się używa tego narzędzia. No i jest bardzo popularne to wśród muzyków, którzy tworzą muzykę elektroniczną i oni często korzystają właśnie z syntezatorów, z wtyczek MIDI różnych, a my staraliśmy się tego zrobić jak najmniej. Staraliśmy się nagrać organiczne dźwięki, gitar, basów. Często samplowaliśmy różne, bębny są dosyć syntetyczne, ale jest dużo sampli, jest mało zaprogramowanych dźwięków, a dużo samplowanych naszych poprzednich piosenek, różnych takich dziwnych rzeczy. Więc jest to taka fuzja brzmienia organicznego i Abletona właśnie, czyli coś, co moim zdaniem nie jest częstym zabiegiem dzisiaj, bo albo mamy do czynienia z takim typowym organicznym brzmieniem, gdzie ludzie starają się użyć starych, dobrych mikrofonów, mieć piękne pomieszczenia ze wspaniałą akustyką i to jest ten taki bogaty, organiczny sound, a na przeciwnym biegunie jest taki zimne syntezatorowe brzmienie, które nam się kojarzy z muzyką klubową i jakby my nie poszliśmy w żadną z tych stron, tylko połączyliśmy tę organiczność żywych instrumentów z softem, który zupełnie nie jest organiczny i który właśnie nadaje trochę taką low-fi'ową, sztuczną manierę tym dźwiękom. Więc to jest coś, co mi jako producentowi tej płyty, jako autorowi muzyki przychodzi do głowy, kiedy myślę o tym nagraniu. I to jest coś pewnie, nad czym dłużej bym się zawiesił, natomiast to w sumie może w ogóle nie być interesujące dla słuchaczy tej płyty, którzy nie podchodzą do od technicznej strony do tej płyty, tylko po prostu jej słuchają, więc to jest też interesujące, jakby co tam widzi muzyk, a co widzi tam słuchacz.
Ja słuchając waszej płyty i ja ją tak klasyfikowałem w moim odbiorze. To był taki ciepły, taki tłusty elektropop.
No, to pewnie tak jest.
No, to jest jedna, ktoś inny może by pomyśleć zupełnie inaczej. Ja w ten sposób tę muzykę odbieram, że ona jest taka bardzo ciepła, taka miękka. Mhm. Bo ty mówisz tutaj, wiesz, i o tych cyfrowych, o syntezatorach, gdzieś tam też pojawi się, mówiłeś o jakimś chłodzie. Ja takiego chłodu nie odczuwam. Dla mnie to jest takie ciepłe, takie, wiesz, takie...
To może właśnie wynika to z tych żywych instrumentów. W sumie tak. We wszystkich piosenkach poza jedną jest zawsze żywy bas, naprawdę nagrany. Też nie robimy czegoś takiego, co często się teraz robi, że bierze się cztery takty jakiegoś tam riffu i się je zapętla. Mhm. Tylko starałem się, jak grałem na tym basie, że jeśli się trochę palec obsunie w którymś takcie, to dodawało moim zdaniem smaku, to dodawało takiej organiczności właśnie, że nie było wszystko idealnie w punkt, nie było to zwarpowane, czyli że
tak.
Jeden jest dokładnie na jeden. Tylko tam są te przesunięcia. No bas musi grać do tyłu. Mhm. Można go wprawdzie zwarpować tak, żeby grał do tyłu, ale to jest zawsze trochę sztuczne. Najlepiej, kiedy on nie do końca jest taki równy. Mhm. Wtedy jest ten puls taki, wtedy ta muzyka naprawdę buja. Też jakby nie ma tam dużej rozpiętości, mam wrażenie, między rytmami. Te rytmy są dosyć jednostajne, można tak powiedzieć, ale no, to można na tę sprawę spojrzeć z dwóch stron. Ktoś, jeśli będzie chciał wyrazić krytycznie o tym, to powie, że to jest monotonne i jednostajne. Nam bardziej chodziło o jakąś harmonię i to mieliśmy w głowie. Chcieliśmy też, żeby to była taka płyta lekka i pozbawiona takiego efekciarstwa. To jest w sumie skromna płyta z mojego punktu widzenia, bo nie ma tam, jakichś takich popisów na zasadzie, nie ma tam wielu takich zabiegów produkcyjnych, które towarzyszą często muzyce pop. Chodzi o takie zabawianie słuchacza, żeby on się nie znudził. Mhm. Chodzi o pewną zmianę rytmu, dodanie tutaj skrzypeczek, tam z kolei gdzie indziej jakichś dzwonków. Chodzi o takie sprawienie, że ten produkt jest łatwy do połknięcia, że on jest taki wypolerowany. Ta płyta mi się wydaje dosyć surowa produkcyjnie i jest to taki nasz bardziej zabieg niż coś, co się udało przypadkiem.
A powiedz mi, dlaczego jest śpiewana po polsku?
Wydaje mi się, że po prostu formuła śpiewania po angielsku wyczerpała się z Control the Weather. Byliśmy, ja jako osoba odpowiedzialna za pisanie tekstów, po prostu byłem zainteresowany czymś nowym. Jak zrobiłem pierwszy, drugi, trzeci tekst po polsku, no to zrobiłem czwarty i tak jakoś szło. Chyba nie było w tym jakiejś takiego momentu, że postanowiłem, że od teraz robimy po polsku. Coraz więcej artystów w Polsce śpiewa po polsku. I
to jest bardzo fajny trend.
Dlatego to jest blisko, dlatego to łatwo przychodzi do głowy po prostu. Dlatego nie trzeba, w naszym przypadku, nie trzeba było jakoś specjalnie poszukiwać tego, tylko to było obok, przyszło nam do głowy i tak się wydarzyło. I było fajnie po prostu. I cała płyta została zrobiona po polsku. W sumie wiedziałem, że cała płyta będzie zrobiona po polsku, jak wyszły pierwsze numery, bo zupełnie nie czułem klimatu łączenia języków na jednym nagraniu. Wydaje mi się, że te teksty są jednak dosyć takie dziwne i charakterystyczne i żeby utrzymać tę spójność między piosenkami, to one musiały już takie być.
No tak, zresztą w jednym z wywiadów też mówiłeś, że właśnie nie lubimy, gdy na płycie przeplatają się piosenki w różnych językach. Uh-huh. To akurat cytuję już rytmy.pl, waszą rozmowę. Wracając jeszcze do tej płyty. W sumie w całości prawie też praktycznie zrobiliście wszystko sami.
No, tak jak zawsze.
Z wyjątkiem Envin, który jest odpowiedzialny za mix i mastering. Tak. Nagraliście partie instrumentalne, nagraliście w domu. Mhm. U ciebie w domu.
Poza tymi partiami Foxa, tak. Który na featuringu jest w dwóch numerach. W Delfinie i w Deskorolce.
Wokale zostały zarejestrowane w Quality Studio, a także w domowym studiu Kaja. Mhm. Tak, to ona się zaoferowała w ogóle z tą, z jakąś pomocą, czy się sami do niej zgłosiliście?
To było tak, że rozmawialiśmy z towarzystwem z kajaksowym i powiedzieliśmy, że bierzemy się z nagrywanie kolejnej płyty i zapytaliśmy, czy mają pomysł, jak to zrobić, żebyśmy sobie mogli gdzieś wejść i pośpiewać. Chodziło o to, że nie chcieliśmy wynajmować studia z nagłośnieniowcem, z inżynierem dźwięku, z godzinami. Chcieliśmy robić to bardziej na luzie, bo właśnie nasz sposób pracy wychodzi z domu. Mhm. To nie jest tak, że my nie pracujemy, nie nagraliśmy tej płyty w studiu, bo tak wyszło, tylko to był celowy zabieg. Ja po prostu lubię pracować w domu i kiedy coś wymaga tego, żeby było nagrane w warunkach studyjnych, jak fortepian, jak śpiewy właśnie, jak niektóre tam instrumenty, które właśnie chcieliśmy nagrać w studio, no to wtedy idziemy do tego studio. Natomiast dopóki nie ma takiej konieczności, to staram się wszystko robić w domu, bo tak się czuję najlepiej. W domu, w którym wtedy mieszkałem, nie było warunków akustycznych, które pozwalałyby na zrealizowanie dobre wokali. No i poprosiliśmy o jakąś opcję, o jakiś pomysł, jak to zrobić, żeby jednocześnie mieć tę wysoką jakość dźwięku. I fajne warunki, żeby to zrobić, z fajnym mikrofonem, z fajną akustyką. A jednocześnie nie musieć w taki standardowy sposób studyjny tego realizować, że jedzie się do studia, gdzie się ma inżyniera dźwięku, zapisane godziny, tak. I trzeba zrealizować swój plan. Bo jakoś nie pasowało mi to do muzyki, którą robiliśmy. Chcieliśmy sobie...
I czuć jeszcze presję czasu, bo macie jeszcze 15 minut, tak. Musicie szybko coś dograć.
I też wtedy jest tak, wtedy jest zawsze to mniej eksperymentalne, kiedy ktoś patrzy, na mniej rzeczy można sobie jakoś tak... Wydaje mi się, że nastrój jest dużo, jakby ma duże znaczenie przy nagrywaniu muzyki. Kiedy realizowaliśmy te instrumentale w domu u mnie, to mieliśmy porozwieszane masę reprodukcji takich XIX-wiecznych obrazów salonowych. Mhm. I po prostu cały pokój wyklejony tym. bo tam były różne wątki, które odnosiły się do tekstów, odnosiły się do muzyki i chcieliśmy się wbić w ten klimat. I tak samo tutaj, nie chcieliśmy iść do tego studia i wypłynęła taka propozycja, więc było bardzo miło i bardzo fajnie tam nagrać te wokale.
Powiedz mi, proszę, jesteście w ogóle bardzo, bardzo twórczy. Wspólnie robimy bardzo dużo muzyki, ale tylko niewielka jej część jest publikowana. To znowu jeszcze cytuję waszą rozmowę z muzyki.pl. Ile macie tych utworów? Tak na komputerze, tak? No, gdzieś
nie
tam.
Mam pojęcia. Wydaje mi się, że na przykład od 1 stycznia powstało 5 piosenek.
Od 2018 roku?
Tak.
Już 5 gotowych piosenek macie?
Powiedzmy 5 instrumentali, 3 piosenki z wokalami.
Czy ja rozumiem, że wy już pracujecie nad kolejną płytą?
No, teraz nie...
Może zaczynacie, o.
Nie. My mamy bardzo zaawansowany etap. My w ogóle jakby, dlatego się zawahałem, bo...
Czy wy znowu musicie nagrać 50 piosenek i z tego wybrać 9?
Nie, teraz nie będziemy tak robić, bo jakby... Te piosenki coraz szybciej są odrzucane, coraz większą mamy świadomość w tym, czego chcemy i po prostu często nie kończymy tych numerów, nie zagłębiamy się w to. Natomiast będziemy teraz... Zmierzam do tego, że niekoniecznie będziemy chcieli wydawać long play kolejny. To jest coś, o czym nie będę chciał jeszcze za bardzo mówić, bo to jest odrobinę w fazie planowania. Natomiast chcemy dostarczyć w tym roku jeszcze naszym słuchaczom dużo muzyki i dać im jak najwięcej radości, co nie znaczy, że będziemy chcieli opublikować long play.
Rozumiem.
Dlatego, że będziemy starali się zdystansować odrobinę od tego klasycznego cyklu wydawniczego, który oznacza, że zespół pracuje nad płytą, wydaje płytę, promuje ją, a potem powiedzmy bierze przerwę, komponuje kolejny materiał i ten cykl kręci. Się. Wynika to z tego, że po prostu te przerwy w tym cyklu są dla nas koszmarnie długie i jakby to jest coś zdecydowanie nie dla nas. Chcielibyśmy mieć bardziej bezpośredni kontakt ze słuchaczem i bardziej te piosenki bezpośrednio mu dostarczać.
Inaczej porcjować.
Inaczej porcjować, tak. W mniejszych dawkach, już to jest mała dawka, ale chcemy te dawki jeszcze zmniejszyć i wyzwolić z tych okowów właśnie takiego klasycznego long playa, po którym następuje pewna przerwa i po tej przerwie znów long play. Więc mogę obiecać tylko, że pracujemy ciężko i że będziemy chcieli jeszcze dużo pokazać w tym roku. I to wcale nie oznacza, że mówimy tutaj o listopadzie. Mhm. Ani o wrześniu.
O, dobrze. Brzmi trochę tajemniczo, ale coś tam podpowiedziałeś.
I tak, myślę, że warto śledzić nas, bo po prostu prędzej niż później będziemy chcieli pokazać fajne rzeczy i już mamy tego sporo. I to nad czym, o czym teraz wspominałem o tych piosenkach, to nie są te rzeczy, o których teraz mówię, bo te już są w sumie sfinalizowane niemal. Więc tak, pracujemy dużo nad piosenkami, często właśnie po to, żeby je wydać, a często po to tylko, żeby się pobawić.
Prostu
w ramach no, mam moją ikonkę z Abletonem po prostu na pulpicie. Obok jest ikonka na przykład gry komputerowej i to jest tak, że czasem się kliknie w jedno, czasem w drugie. Więc to robienie muzyki w domowym zaciszu jest często zabawą. Często zupełnie nie jest zabawą i to jest takie też ciekawe, bo często to jest taka najprawdziwsza praca, która...
A masz ile mniej więcej czasu poświęcacie jedynemu utworowi? No bo skoro tyle ich nagraliście...
To jest bardzo różnie. Na przykład piosenkę...
Nad którym pracowaliście najdłużej?
Postrach robiłem 2 lata. A z kolei ten...
Utwór to jest utwór, który otwiera to wydawnictwo.
Tak. Z kolei jeśli na przykład się robi coś na zamówienie... Tak jak ten numer Podatek od miłości, który napisałem dla Kai i dla Grzegorza Chyrzego, no to był jeden dzień. Wręcz w ciągu jednego dnia zrobiłem 2 piosenki wtedy. Po prostu był deadline i trzeba było wysłać. Więc to, że ja robiłem postrach z moimi przyjaciółmi 2 lata, nie oznacza, że to był dobrze spędzony czas. To znaczy, że po prostu zmagaliśmy się z tym. Mhm. Staram się codziennie po prostu po wstaniu, po zrobieniu tego, co trzeba zrobić, wyprowadzeniu psów, zjedzeniu śniadania, poświęcić kilka godzin na kompozycję, na produkcję. Staram się, żeby tak jak ludzie idą do biura i pracują w biurze, tak samo staram się usiąść i tworzyć. I jakby nawet jeśli nie wiem, czy to będzie na longplay, epkę, czy to wydam teraz, czy kiedyś, no to dobrze jest mieć ten materiał. Dobrze jest, no wydaje mi się, że do niczego nie dojdzie się siedząc po prostu tak. I słuchając swoich starych piosenek. Mhm.
A jeszcze tak wracając do tych krótszych form dzielenia się tą muzyką, no bo czy to też wynika z tego, bo to też gdzieś powiedzieliście, że wy w ogóle po pierwsze i lubicie krótkie albumy i raczej słuchacie singli.
Mhm, tak, tak dokładnie jest. Tak dokładnie jest no dzisiaj muzyka trochę w tę stronę zmierza. No i to ma dla mnie jakby dwa rodzaje konsekwencji.
Tak, żeby... ja nie wiem, czy ja tak bym się do końca z tym zgodził. Renesans winyli na przykład właśnie pokazuje odbiór tej muzyki w zupełnie inny sposób. Kiedy się nie słucha, nie omija się nawet tak jak na kompakcie, czy w telefonie, czy gdzieś jak się słyszy, a tej piosenki lubię, pak, lecę do następnej, tylko się słucha bardziej całościowo. To, tylko jedyna rzecz, którą trzeba zrobić, no to zmienić stronę, tak? Albo zmienić płytę, jeśli to jest album wydany na dwóch krążkach, na przykład.
No dlatego chciałem powiedzieć, że właśnie można w dwa sposoby zareagować. Zrobić na przekór i odbić się i właśnie jeszcze bardziej tę kulturę longplaya jakby celebrować i właśnie iść w tę stronę, albo poddać się temu i wydawać same single. No, teraz zrobiliśmy longplay, właśnie taką płytę zaplanowaną od początku do końca, która jest pewną historią, jest tam pewna ciągłość. I trochę nacieszyliśmy się tym. Teraz chcemy po prostu wydawać muzykę i jakby być też zwolnieni z tej takiej smyczy albumu, która dla nas oznacza to, że pewne piosenki do siebie na przykład nie pasują. Że pewne piosenki nie pasują do siebie na przykład, bo pewien element w nich zawarty jest do siebie w jakiś sposób podobny. I nie chcemy umieszczać dwóch podobnych, to nie znaczy, że kompozycja jest podobna, ale coś dla nas jest nam podobnego. I nie chcemy wtedy dwóch takich rzeczy umieszczać na jednej płycie. Dużo łatwiej jest poradzić sobie z tym, kiedy masz po prostu większą swobodę, kiedy wydajesz piosenki po dwie, po jedną, po trzy, czy w formacie epki właśnie, jakoś tak standardowo 4-5 numerów. Dużo łatwiej to dopasować. Wykreowanie całego longplaya, takiego, który nie jest składanką bezsensowną, tylko ma swój początek, środek i koniec i dodatkowo opowiada pewną historię i ma różne punkty napięcia, pewną mocniejsze punkty, słabsze, żeby to było wyważone, żeby to miało sens. No to jest duża odpowiedzialność i jakby taka też pozamuzyczna, taka bardziej kwestia selekcji, produkcji i wyboru. I wtedy też brutalnie trzeba postępować z tymi odrzutami i po prostu ciąć wszystko, co można.
A jeszcze wracając też do polskich tekstów, o czym więc między innymi śpiewasz na płycie Delfina?
Śpiewam o różnych historiach bohaterów, których jakoś sobie wykreowaliśmy przez pewien dłuższy czas, przygotowując się do tej płyty i właśnie tworząc te kompozycje, które na nią nie trafiły. Chcę przez to powiedzieć, że jakby no, nie są to piosenki osobiste, nie są to piosenki o tym, co naprawdę myśli Michał Bownik, bo...
To są historie.
Bo Michał Bownik nie jest prawdopodobnie dla publiczności interesującą postacią. Jest jakimś gościem, który sobie coś tam robi i jakby interesujące mogą być jego właśnie historie na takiej zasadzie, jak pisarz pisze swoje historie i ma swoich bohaterów, więc są to pewne historie, które zataczają czasem takie koła. Mam na myśli to, że ten album jest przesiąknięty takim wspólnym mianownikiem i takimi rzeczami, które pojawiają się i wracają w różnych piosenkach. W kolejnych piosenkach. Mm-hmm. Więc jest to pewien taki zbiór motywów z różnych sztuk audiowizualnych, z literatury, z rzeczy, których czasem sami nie wiemy skąd. Mamy trochę takich bohaterów, którzy wytworzyli nam się w głowach i jakby, no to są właśnie ich losy trochę. Mm-hmm.
Teraz jeszcze tak, zahaczymy o teledyski, bo na swoim koncie doliczyłem się 5, z czego 3 są z poprzedniej epki. Tak w skrócie ciebie spytam. Teledyski do epki robiliście sami?
Teledyski do epki...
Mówię o As Good As Dead, mówię o utworze Behind the Corner czy Inside My Tale.
Behind the Corner, As Good As Dead zrobiliśmy z Piotrem Stasikiem.
Z Piotrem Stasikiem.
Który wszystko filmował. As Good As Dead zrobiliśmy sami, stawiając statyw i filmując się, jak śpiewamy.
Zauważyłem, że w ogóle jakoś lubicie się bawić ostrością.
To Piotr się lubił bawić.
Tak. To jest wątek, który się pojawia w ogóle w większości waszych teledysków.
No, to myślę, że to jest właśnie ta ręka Piotra. Mi się to bardzo podobało i było to wydaje mi się bardzo charakterystyczne, takie dziwne i spajające te historie trochę ze sobą.
Teraz tak, marzec, w marcu zeszłego roku Delfina, teledysk do Delfiny, teledysk, który wyreżyserował Nathan Berkowicz, zdjęcia zrobił Adrian Kuciel, a ty napisałeś scenariusz. Teledysk nakręcony w jakiejś hali, jest tam samochód.
Tak, w studiu.
W studiu. I czy tam się pojawia twój pies? Tak. To jest twój pies. Czy ten pies również się pojawia w utworze As Good As Dead, jeśli dobrze pamiętam?
W Behind the Corner jest mój drugi pies.
A w Behind the Corner mam jeszcze pytanie. Tam jest taki stolik w postaci krasnala. Skąd go wytrzasnęliście?
A z domu, u mamy stoi.
Boże, czad. Chcę mieć coś takiego. No i niedawno Franz Beckenbauer, promujący waszego kolejnego singla. Gdzie został nakręcony ten teledysk? Widzę tam jakiś piękny dworek.
Tak, to jest dworek w miejscowości, która na 100% teraz mi się nie przypomni.
Nie przypomni, ale to gdzieś niedaleko Warszawy, rozumiem, tak?
Tak, 50 kilometrów. Bo to jest jakaś taka strasznie dziwna nazwa.
Mi ten dworek w ogóle wygląda znajomo, szczerze mówiąc, ale to już może powiem ci poza anteną. Tam on taki trochę gangsterski jest w ogóle.
No, tak jak członkowie zespołu.
Teraz tak, koncerty. W najbliższym czasie, 6 marca wystąpicie we Wrocławiu w Starym Klasztorze, 9 marca w Poznaniu pod Minogą i 10 marca w Łodzi w formacie. Czy jakaś dłuższa trasa jest planowana, jakieś festiwale?
No, pewnie latem bardziej jakieś festiwale, takie rzeczy. A tutaj taka mini trasa po większych miastach. Pierwsza jej odsłona właśnie jest opublikowana.
Tak, we Wrocławiu. We Wrocławiu, przypominam, 6 marca. Zresztą wszystkie informacje o waszych koncertach na waszym Facebooku.
Tak jest.
Michał, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas, za przyjście do studia Radia Tok FM. Mam nadzieję, że nas jeszcze odwiedzisz nieraz. I do zobaczenia na koncertach. Moim i państwa gościem był Michał Bownik, czyli 1/3 formacji Bownik. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
Mnie również. A my słyszymy się, drodzy państwo, za tydzień o godzinie 22. Kamil Wróblewski, do usłyszenia. Życzę państwu miłego wieczoru.